To jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
To nasze pierwsze spotkanie z serii SOS dla Ciebie, więc nie mogło być inaczej. Moim pierwszym gościem jest mama SOS, osoba, którą podziwiam od lat. Z wykształcenia pedagogzka, przez wiele lat związana z mediami, głównie z prasą lokalną, aż 15 lat temu razem z mężem Adamem i córką Małgosią przeprowadziła się do SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie, by stworzyć dom dla potrzebujących dzieci, czyli Dagmary, Adriana, Krystiana, Marty, Amelii, Mateusza, Michała i Marka. Czwórka z nich jest już samodzielna, a czwórka nadal jest w domu. Dorota ciągle jest w ruchu. Jeździ na rowerze, chodzi na piesze wycieczki, biega. Przebiegła już 6 maratonów i to nie jest jej ostatnie słowo. Mama SOS, Dorota Nowaczyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ty wiesz, że to dzięki tobie zaczęłam biegać?
A to miło mi. Cieszę się, że tym sportem też zarażam, chociaż mnie zaraził tym mój mąż. I tak jak w ogóle zaczynałam, to nie wierzyłam, że uda mi się w ogóle przebiec maraton, w ogóle, że mi się uda, nie wiem, 5 kilometrów przebiec. Niemniej jednak to się udało i czerpię z tego naprawdę dużą satysfakcję i wiem, że wiele rzeczy można pokonać, jeżeli się czegoś bardzo chce i sobie coś założy.
No to jaki następny start?
Myślę, że chciałabym tu wrócić do Warszawy, bo biegałam tutaj głównie w Warszawie. Niezmierną mi tutaj frajdę to przynosi. Myślę, że też ważne są same przygotowania, bo żeby przebiec maraton, to minimum te 10 tygodni trzeba na to poświęcić. Takiego naprawdę stricte już przygotowania, a wcześniej to wiadomo również. I myślę, że jeżeli tutaj pandemia pozwoli i będzie można tutaj wystartować i nie będzie jakiegoś limitu uczestników, to chętnie się pokuszę. Robi się coraz cieplej, coraz przyjemniej. Więc no, gdzieś tam z tyłu głowy sobie zakładam. Ale oczywiście no, wszystko może się zdarzyć. Zawsze trzeba być przygotowanym na zmiany.
No to może się spotkamy na tym maratonie, chociaż może półmaratonie. Ja jak cię zobaczyłam kiedyś w wiosce, jak biegałaś rano, jeszcze prawie przed świtem, to sobie pomyślałam, że skoro ty, mając w domu tyle dzieciaków i tyle obowiązków, jesteś w stanie to robić rano i jesteś w stanie też się przygotować do jakiegoś biegu, no to ja też potrafię i dlatego też ruszyłam, za co bardzo, bardzo ci dziękuję. To bieganie pomaga w pracy rodzica zastępczego?
Tak, bo w pewnym sensie mi to przynosi taką wolność, bo jak wychodzę z domu, mam naprawdę super warunki, bo nasza wioska jest położona w małej miejscowości, do lasu, nie wiem, mam 5 minut, na stadion mam 10 minut, więc jak ja już wychodzę z domu ubrana w strój sportowy, to wiem, że to jest tylko i wyłącznie czas dla mnie. Owszem, jasne, mogę odebrać telefon od dzieci, ale to jest ten mój czas, gdzie mogę sobie posłuchać swojej muzyki, swoich podcastów, nawet porozmawiać z koleżanką, że nikt mi tego nie przerwie. To właśnie daje taką poczucie takiej wolności, swobody, przestrzeni, cieszenia się, a czasami niczego się nie słucha, tylko po prostu się biegnie i słucha przyrody, to też jest cudne.
To prawda. Często myślimy o rodzicielstwie zastępczym jako o rodzaju rezygnacji z siebie, o takim poświęceniu. A ty i Adam jesteście dla mnie dowodem na to, że wychowując dzieci z dużym bagażem doświadczeń, można prowadzić satysfakcjonujące życie. Prawda to?
Prawda to. My przychodząc 15 lat temu zadecydowaliśmy o kompletnej takiej zmianie naszego życia. Tak jak Ania wcześniej wspominałaś, pracowaliśmy w dziennikach w Bydgoszczy. No, praca była też niezmiernie stresująca, pochłaniająca dużo czasu i jakby doszliśmy do takiego momentu, że trzeba coś zmienić. I wtedy mój mąż Adam znalazł ogłoszenie w gazecie lokalnej. W zasadzie ono było skrojone dla nas. Jedna z osób miała mieć wyższe wykształcenie pedagogiczne, z taką otwartością, żeby podejść do życia. Już dokładnie tego nie pamiętam. No i mój mąż napisał jakby odpowiedź, opisał naszą sytuację. No i po jakimś czasie dział rekrutacji Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce odezwał się do nas i to już poszło.
To był jego pomysł.
To był Adama pomysł.
A to jest niezwykłe.
To było niezwykłe. Ja stopniowo się z tym oswajałam, bo to też nie można powiedzieć, że no dobra, poszła aplikacja, ktoś do nas zadzwonił i już się pakujemy. Nie. Ja się bardzo długo nad tym zastanawiałam. Myślę, że to było nawet dobre półtora roku, gdzie myślałam o tym, jak będzie, rozważałam plusy, minusy. To teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to się nijak miało do rzeczywistości, ale myślę, że takie przemyślenie tej decyzji też jest mimo wszystko bardzo ważne, zanim się ją podejmie. Ale mogę powiedzieć, że no, nie wystraszyłam się, bo wiedziałam, że mam fajnego męża, mam fajną córkę i że to, że podołamy, że dźwigniemy, że spróbujemy, zaryzykujemy, no i wejdziemy na tą drogę, bo ja cały czas uważam, że to jest praca taka, że cały czas się jest w drodze, cały czas człowiek musi się rozwijać, cały czas musi myśleć o sobie również, musi myśleć o dzieciach, musi myśleć o dzieciach w kontekście też swojego odbioru, jak dzieci nas odbierają, jak my odbieramy dzieci, jak my siebie z Adamem odbieramy, jak nasze dziecko nas odbiera, jak odbiera naszą pracę, więc to jest taki miszmasz, że trzeba to widzieć, chcieć to widzieć, słyszeć, słuchać. No myślę, że tak jak w każdej rodzinie.
Ja bym chciała wrócić do tego momentu aplikacji, bo powiedziałaś, że to Adam was zgłosił, a to jest się bardzo rzadko zdarza. Najczęściej to jest tak, że to kobiety wymyślają to, nawet jeżeli to jest para, no to kobieta to wymyśla, to ona jest takim motorem w tym działaniu, a tutaj jednak był to Adam.
Tak, Adam, że tak powiem, prowadzi naszą rodzinę, prowadzi nasze małżeństwo. Co jakiś czas właśnie wypływają od niego jakieś nowe pomysły. No niezmiernie sobie to cenię, bo to jest takie ożywiające, nie wiem, rodzinę, związek, no życie każdego z nas. I tak samo było z tym bieganiem, gdzie nas właśnie zgłosił do takiej akcji Para na Maraton. I to bieganie w zasadzie stamtąd wyszło, że zaciągnął mnie, zwyczajnie mnie zaciągnął do tego sportu.
Tak jak cię zaciągnął do wioski dziecięcej. Tak. Coś takiego. Powiedziałeś, że on prowadzi waszą rodzinę. No, myślę, że niektóre kobiety mogłyby sobie pomyśleć, ale jak to?
No prowadzi, no właśnie przez to, że ma takie pomysły, ma pomysły na siebie, bo przychodząc do wioski, no to był czynnym dziennikarzem sportowym, gdzie super pisał i był zawsze ceniony. A przychodząc do wioski, rozpoczął dodatkowo studia w dziedzinie pedagogiki. Nie wiem, szybko minęło, szybko je ukończył i poszedł też w psychoterapię, co nam niezmiernie pomogło w rozumieniu dzieci. I to tak wszystko jakby w całości się łączyło, że my jako osoby, opiekunowie też się rozwijaliśmy i przy tym też dawało nam to pomoc w zrozumieniu dzieciaków.
No tak, no to doskonale widać, jak to może być satysfakcjonujące życie i jak bycie rodzicem zastępczym, czy byciem rodzicem SOS w wiosce dziecięcej pozwala się rozwijać.
Jest dużo zajęć, jest dużo czasu, które trzeba dać dzieciom, ale też cały czas powtarzam, że nie można zapominać o sobie i trzeba też o siebie dbać, siebie pielęgnować i też słuchać siebie, czego się chce, co by się chciało.
No właśnie,
Ale godząc to oczywiście z dzieciakami, nie? Że zawsze mimo wszystko na pierwszym miejscu są dzieci, ich potrzeby, które trzeba ciągle zaspokajać. Czasami się nie da wszystkiego zaspokoić, bo to też jest ważne, żeby czasami sobie też uzmysłać, że nie wszystko się da, albo nie wszystko się da w takim czasie, jakby się chciało, że wszystko musi być szyte na miarę właśnie dzieciaków.
Wróćmy jeszcze do tych początków. Zanim zostałaś mamą SOS, o co najbardziej się martwiłaś? W sensie, jakie miałaś największe obawy, zanim do wioski przyjechaliście?
To, że trudno mi było wyjechać z Bydgoszczy, no bo mieliśmy i swoje mieszkanie bardzo krótko. Nie zdążyłam się nim nacieszyć. Mieliśmy znajomych. No, mimo wszystko to było życie poukładane. I teraz to wszystko zostawić i wyjechać do innego miasta, do małego miasta, no to było trudne. No, ale oswoiłam się z tym, pogodziłam się z tym, przyjechałam do Karlina, obejrzałam Karlino, działał tam pociąg i dla mnie pociąg to było, że no jest tam życie i da się żyć w Karlinie. Potem oczywiście do miasta też się rozwija i też jest coraz fajniej i też już jakby nauczyłam się tego miasta i podoba mi się. Natomiast jasne, że kiedy przyjechaliśmy już, wiedzieliśmy, jakie dzieci do nas przyjdą, no to pomyślałam sobie, kurczę, no będzie jazda, ponieważ najmłodsza dziewczynka, która do nas przyszła, miała wtedy 9 miesięcy i no 9 miesięcy to jest maluch, plus jeszcze dwójka i z Gosią naszą, to trójka przedszkolaków, 5-latki, 6-latki, no i jeszcze Dagmara, Adrian w 1-3, więc wiedziałam, jak będzie mając już swoje dziecko, że no trzeba będzie się tutaj
zakasać rękawy.
Uwijać, zwyczajnie uwijać i że będzie masę pracy, ale z tamtego czasu to pamiętam właśnie, jak z przyjemnością dzieciaki prowadziłam do przedszkola, jak się zbieraliśmy, jak nie musieliśmy tego robić w pośpiechu, bo zdążymy, zwyczajnie zdążymy.
Ja pamiętam takie wasze zdjęcie, to chyba w ogóle jedno z pierwszych zdjęć, jakie zobaczyłam, jak przyszłam do pracy w stowarzyszeniu, tak gęsiego szliście.
Tak.
I Mela jeszcze w wózeczku, to taki fajny obrazek, no ale wyobrażam sobie, że to musiało być wyzwanie dla ciebie też jako dla mamy Małgosi, prawda?
Tak.
To na pewno też nie było łatwe.
Tak, to wiadomo, pierwsze to było takie zachłyśnięcie, dzieciaki, wspólne zabawy, wspólny plac zabaw, dom, pokoje, zabawki, bo wiadomo, że też dużo rzeczy przywieźliśmy z domu swojego, też dostaliśmy takie wsparcie od znajomych, więc to po prostu taka lawina była. No, potem to wszystko okrzepło i ta rzeczywistość, codzienność, wiadomo, też przyszła, zobaczyliśmy, jakie deficyty dzieci mają, no, ale tu jeszcze wracając do Małgosi, więc no, ten początek było takie... No taka zabawa, no. Takie przedszkole.
Tak, bo miała 4 lata.
Tak, 4,5 roku miała jakieś rowery. Pamiętam, jak się uczyła jeździć na rowerze. Potem kolejne dzieci się uczyły jeździć na rowerze. No to takie, właśnie takie najbardziej sympatyczne wspomnienia z tego początku, jak trzeba było szybko wszystko kupić dzieciom. Nie zawsze wszystko się zdążyło gdzieś. Ale mówię, no ten początek, ten start był naprawdę fajny. No a potem, jak już dzieci zaczęły dorastać, no to wiadomo, taka rywalizacja wśród dzieciaków to zawsze jest. Tutaj Małgosia, no też myślę, że teraz jak już ona już jest no, dorosłą dziewczyną, jak rozmawiamy, no to sama wspomina, że czasami w tym okresie dojrzewania było jej trudno, że musiała to znieść, ale zawsze mieliśmy i zawsze mamy dla niej czas i ona też znajdzie zawsze dla nas czas i też jest z nami i rozmawia i mówi i jak nie od razu, to potem z siebie wszystko wyrzuci, o co tak naprawdę chodzi. My też się wiele rzeczy domyślamy. Także rozumiemy siebie, tak myślę.
Tak pięknie mówiłaś o Adamie dzisiaj. Myślę, że te osoby, które stoją przed taką decyzją, żeby zostać rodziną zastępczą, czy zostać rodziną SOS, mogą zastanawiać się nad tym, jak to wpłynie na ich związek. Jak to było u was?
Ja myślę, że... Cały czas teraz odwołuję się do tego mojego doświadczenia, no bo to jest 15 lat, to ja nie jestem tutaj 2-3 lata, więc myślę, że to umacnia bardzo, że to jest na pewno jakiś sprawdzian, ale daje to dużo satysfakcji, ale to myślę też, że my patrzymy tak wspólnie na dzieci i my się cieszymy i my się potrafimy zachwycać, a jak coś nie wychodzi i jest naprawdę trudno, no to też się potrafimy w tym wspierać i czasami się zdystansować, no, że rozumiemy się w tym sensie, jak które z nas jak odbiera daną trudną sytuację, czy fajną sytuację. Więc to myślę, że absolutnie tu nie mogę powiedzieć, że nam zaszkodziło przyjście do wioski i wychowywanie tyle dzieci, że nie. Absolutnie. Tutaj mówię o sobie i o naszym małżeństwie, że bardzo fajnie.
To bardzo dobrze
bardzo
słyszeć.
Fajnie, bardzo dobrze. Właśnie nie fajnie, tylko że dobrze.
A powiedz mi, czy to wsparcie, które macie na co dzień, także ma duże znaczenie? No bo wioska i to tak się mówi, że żeby wychować dziecko, to czasem potrzebna jest cała wioska. I no, wioska jest tak skonstruowana, że oprócz sąsiadów, którzy mają podobne doświadczenia, ma się też możliwość superwizji, ma się też możliwość wsparcia osoby, która na co dzień pomaga.
Jasne, ja tutaj bardzo szanuję i nie wyobrażam sobie właśnie pracy jako rodzina zastępcza bez takiego wsparcia. Po pierwsze asystenta tej cioci czy wujka, która przychodzi do pomocy na 5 godzin, czy jak mamy ten urlop wytchnieniowy, przychodzi na taki dłuższy okres. To jest cenne i dla nas jako wychowawców, bo no, trzeba też umieć zregenerować siły, odsunąć się trochę i wypocząć. Natomiast też cenne jest dla dzieci, bo każda taka osoba wnosi no, coś innego do domu. Tak jak w normalnych rodzinach dzieci wyjeżdżają, nie wiem, do babci, do ciotki, do jakiejś koleżanki, mamy i tak dalej, do znajomych. Tak ta osoba przychodzi i też właśnie wnosi coś innego. Też ma swoją rodzinę albo nie ma rodziny, lubi to, czegoś nie lubi. Gotuje tak, gotuje inaczej, zabierze je w inne miejsce niż jeździ cała rodzina, więc to niezmiernie pomaga. Natomiast w samym takim rozwoju dzieciaków to tutaj te zespoły nasze pedagogiczno-psychologiczne też są ważne i myślę, że tutaj przy takim diagnozowaniu dzieciaków no to też jest no, bardzo cenna taka pomoc czy psychologa, czy pedagoga, który jest na terenie wioski i jest do dyspozycji, czy też zwyczajnie zabierze dzieciaki gdzieś na jakąś wycieczkę, ferie zimowe, czy latem. Czy teraz ostatnio mamy fajną pedagog, która zaraża dzieci żeglarstwem. Już to sama spróbowałam żeglarstwa, bo mimo, że pochodzę z Mazur, nigdy nie pływam na jezioraku. Natomiast tutaj zorganizowała takie rejsy dzieciakom w Dźwirzynie na jeziorze bardzo profesjonalnie. Jeden przechył był to, kurczę, nogi mi się trzęsły, ale fajny instruktor przygoda i naprawdę frajda, bo zresztą nasze dzieciaki też wygrywały. Moja Mela wygrała konkurs z firmy Inspe i właśnie na tym jezioraku, od którego mieszkałam 30 kilometrów, pływała na pięknych żaglówkach i przyjechała zadowolona i super. Super sprawa. Co też właśnie tutaj od stowarzyszenia też szukanie firm, które wspierają dzieciaków, czy inwestują w dzieciaki, to też jest bardzo fajne, tak jak mówię, ta firma od tych żagli, czy doktor Edke, który też nas wspiera i pomaga i pracownicy przyjeżdżają. Nie jest to anonimowe absolutnie, tylko spotykają się z nami i to też jest fajne, bo ci ludzie pracują w tych firmach na różnych stanowiskach, różne rzeczy robią w tych firmach i też jakby opowiadają dzieciakom, co można robić, gdzie można pracować i no, super. Super
tak,
sprawa.
Tak, otwierają je też na świat.
Że nie tylko właśnie to, co mamy na miejscu w Karlinie, tylko gdzieś coś dalej. Zawsze trzeba myśleć o tym, że kogoś się spotyka, w danym momencie może to nie wpłynąć na żadne decyzje, ale później z tego może coś się urodzić, można to właśnie wykorzystać, coś kogoś sobie przypomnieć i coś zrobić, gdzieś pojechać, coś zobaczyć.
Jasne, to jest w ogóle też taka bardzo fajna świadomość, że jest się w takim miejscu, czy pracuje się, czy żyje się w takim miejscu, które tak wiele osób pomaga utrzymać, bo my mamy darczyńców nie tylko korporacyjnych, ale też indywidualnych i po prostu bardzo wiele osób nas wspiera i to jest bardzo fajna świadomość, że jest taka cała grupa ludzi, którzy pomagają te dzieciaki wychowywać.
Tak, i tutaj jeszcze wspomnę na przykład o tych osobach, które zbierają tych przedstawicieli, którzy po domach chodzą. Myśmy mieli prześmieszną sytuację właśnie, kiedyś tutaj w Warszawie taki nasz kolega, mojego męża kolega, mieszkał, wynajmował mieszkanie i ktoś do niego zadzwonił. Tak mu się nie chciało wstać, bo wrócił po pracy i ten ktoś tam dzwonił do tych drzwi i no i wstał i otworzył. I się okazało, że właśnie ci przedstawiciele chodzili od domu do domu i coś tam do niego mówią i on patrzy i na tym zdjęciu jesteśmy my, właśnie patrzy Adam, nie? No bo w ogóle no... No tak. Takie sytuacje się zdarzają.
Tak, rzeczywiście dużo jest ludzi, którzy nam pomagają i to jest naprawdę super. Powiedziałaś kiedyś, jak rozmawiałyśmy, że twoja praca to jest przede wszystkim codzienność. Czyli to takie ładowanie tego bagażu dzieciakom po trochu, po to, żeby one miały ten swój plecak fajnych rzeczy, które mogą ponieść dalej.
No tak, to jest taka codzienność, takie kucie czasami w skale, kucie w kamieniu, gdzie można się zmęczyć i już powiedzieć, kurczę, co dalej, ale te ściany mijają. Czasami tak z mężem się śmiejemy, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I to po prostu nas rozładowuje, śmieszy I naprawdę można się położyć spać i wstać rano i jest zupełnie inaczej. Czasami dzieciaki tak zaskakują, że człowiek się nastawia, że no ja znowu rano trzeba będzie wstać i będzie ciężko, a tu ranek po prostu jak nigdy, jest wszystko okej, nie? I lecimy dalej. Więc no jest ta codzienność. No ale życie nasze składa się z codzienności, a fajerwerki owszem są i trzeba na nie czekać i sobie je planować i marzyć o nich, no ale nasze życie, myślę, że każdego człowieka to jest głównie codzienność. To której prawda. Się nie trzeba obawiać i nie trzeba na nią narzekać.
No to jest sztuka, żeby ją sobie fajnie zbudować.
Zbudować, tak. Bo tak jak kiedyś przyjechał zupełnie na początku do wioski bodajże prezydent całego stowarzyszenia, to właśnie mówił, że będzie czasem słońce, czasem deszcz. No i powiedział to, tak słuchaliśmy tego, no dobrze, powiedział sobie, ale tak jest.
Mm-hmm. Tak to tak, jest. I czy jest słońce, czy jest deszcz, to wy z tymi dziećmi jesteście. Powiedz, co jest w tej pracy najtrudniejsze? W tym stylu życia, bo tego pracą nazwać nie można, moim zdaniem.
No taka bezradność, jak dzieciaki zaczynają błądzić i no, to jest takie najtrudniejsze, bo nie zawsze chcą trzymać się jeszcze tej ręki, nie zawsze słuchają, nawet jak im się po ileś razy opowiada o konsekwencjach. Czasami jest coś w nich takiego, że no, nie potrafią tego zrozumieć, przemyśleć, zaplanować. Lecą gdzieś w dół i to bardzo jest trudne, bo nic nie można wtedy zrobić, nie? Ale też mam takie doświadczenia, że może być źle, może być bardzo trudno, ale potem mimo wszystko się odbudowują i dają radę. To też jest takie ważne, że czasami może to trochę długo trwać, ale odbudowują się.
Wzruszyłaś się, widzę.
Masz kogoś takie
konkretnego
sprawy,
przed oczami. Tak,
sprawy. No, czworo dzieci jest już usamodzielnionych i to tak jak ty chyba powiedziałeś, że to jest praca na całe życie, więc dzieciaki do nas wracają i kontaktują się i przyjeżdżają i proszą o pomoc. To jest dla mnie niezmiernie ważne, że one sama, że nie ja nadskakuję, może zrobię to, może pojedziemy tam, załatwimy. Nie, przychodzą i konkretnie proszą o pomoc i myślę, że to jest piękne, że to są właśnie te nasze owoce, które zbieramy teraz.
Ja tak myślę też, że dość trudny jest pewnie kontakt z rodziną biologiczną, no bo rodzicielstwo zastępcze jest w zastępstwie, czyli na jakiś czas i ten kontakt z rodziną biologiczną jest szalenie ważny. Ja myślę, że ludzie, którzy stoją też przed taką decyzją zostania rodzicem zastępczym, myślą o tym, no to w końcu czyje to będą dzieci, czy one będą moje, czy nie moje, to jak to jest, Dorota?
Ja myślę, że na samym początku naszej pracy myśmy mieli od razu zagwarantowane superwizje z doświadczonymi specjalistami. I pamiętam do dzisiaj, że bardzo szybko nam to zostało wyjaśnione, że my jesteśmy niestety ci drudzy, że zawsze ta rodzina, zawsze ta mama, nie wiadomo jaka będzie, czy będzie żyła, czy nie będzie żyła i tata, oni zawsze będą na pierwszym miejscu i to też trzeba przyjąć, to nie jest proste, bo to jest świat zupełnie inny niż nasz, ale no to jest właśnie to, że takie rozumienie, przyjęcie tych ludzi, czasami postawienie granicy, czasami trzeba sąd poprosić o pomoc, żeby to ułożył, ale to się da. Ale zawsze mimo wszystko z szacunkiem. Obojętnie co byśmy myśleli, to właśnie ten szacunek do tego taty czy do mamy no też procentuje, bo to nie ma być rywalizacja, kto jest lepszy. To i tak jest trudne dla dziecka, taka lojalność.
Tak, bo one są ciągle w konflikcie lojalności.
Tak, w konflikcie.
Prawda?
One na dwóch nogach stoją i to one muszą znieść. To one muszą to dźwigać przez kawał życia, kawał świata, więc jeszcze...
A dorośli muszą mi w tym towarzyszyć.
Tak, i to...
I wspierać.
I wspierać, tak. Także tutaj kontakt z rodziną, no to jest trudne, to nie ma co ukrywać. To czasami, ale też trzeba czasu. Ale to procentuje później, to procentuje.
No dobrze, to mówiliśmy o trudnościach, a teraz powiedz, co jest najbardziej satysfakcjonujące?
No właśnie to, jak dzieciaki wracają, jak uczą się, jak nam dogadzają, jak... są z nami, to
znaczy,
że sobie dogadzają.
A
to mam dwóch takich specjalistów, że po prostu takie naleśniki chłopacy pieką, że Ja w życiu takich nie umiałabym zrobić, tak cienkich, tak smacznych, jak jakąś kolacyjkę zorganizują, jak sok wycisną, pokroją owoce. No to są takie proste rzeczy, takie no codzienne, ale że pamiętają o urodzinach, o Dniu Kobiet i no to jest takie właśnie, jak się złożą na prezent z kieszonkowego, jak słyszą, co ja bym chciała, i się organizują i to robią gdzieś tam potajemnie, no to są naprawdę fajne rzeczy, jak potrafią właśnie śniadanie przygotować rano.
No codzienność, dużo, tak dużo, jest. Ale takie fajerwerki jest, ale w takie codzienności.
Tak, i to są tak naprawdę od dzieci. I to
no
jest
nie
takie,
ma nic cenniejszego.
Nic nie ma cenniejszego, naprawdę.
Pamiętam, jak kiedyś nagrywałyśmy jakiś film dawno temu. Opowiadałaś o pieczeniu tortu, zdaje się. I mówiłaś, nagle zaczęłaś płakać, bo to był taki dzień, w którym Dagmara wyprowadziła się z domu. Czy trudno jest ich wypuszczać w świat?
Tak, Dagmara była pierwsza i to było, kurczę, to było trudne, bo ja nie byłam gotowa na to. Ja myślałam, że ona z nami zostanie, a ona tak po cichu i zadecydowała, że przechodzi na drugi etap w organizacji do Domu Młodzieży. Teraz mówi, że za szybko to zrobiła. No, ja wiedziałam od razu, że to jest za szybko, no ale to była jej decyzja, też decyzja dzieci trzeba uszanować i puścić. To są trudne rzeczy, bo ta czwórka, która od nas odeszła, to no, trochę było takie zawirowanie, że to osiemnastka, że to już wszystko mogę. No, wiedziałam, że to nie jest dobry moment, że jeszcze nie, że jeszcze powinni być z nami, no ale uszanowaliśmy się, odeszli, no ale wracają, są z nami. Tak jak mówię, jak proszą o pomoc, to też staramy się na miarę swoich możliwości jeszcze zapewnić
Wsparcie
takie. Natomiast to ja się oswajam z tym, że to tak jest, że to tak działa, że to nie będzie na zawsze. Te dzieciaki, które z nami są teraz, ta czwórka, no to tak z tym usamodzielnieniem w drugą stronę, że to chyba tak łatwo im też nie będzie.
Że chcą być z wami,
tak,
jak najdłużej.
Że chcą i mówią o to otwarcie.
No to też fajna recenzja,
tak,
Dorotko.
W drugą stronę.
Ty jesteś też młodą babcią SOS, prawda?
Tak.
To jest to tak wnucząt.
Troje wnucząt. Fabiana 3 lata, Zuzkę rok i Ale pół roku. No fajne dzieciaki, małe, taka drobinka. Daga też najstarsza z rodzeństwa była, więc ona daje radę i pięknie się nimi zajmuje i poświęca im czas. Ma super męża, który też ją wspiera, też jej pomaga. Więc myślę, że tworzą dobrą rodzinę. Trochę mało czasu może im jeszcze poświęcam, ale no to też jest, że jeszcze mam czwórkę też pod opieką, że no tak się usprawiedliwiam trochę, ale fajne dzieciaki są, jak przyjadą, to siostry tutaj, Dagmary też wspierają dzieciaki i moja Gosia też jeździ i pomaga Dagmarze, więc no tak chyba normalnie to jest, tak to normalnie działa i fajnie sobie tam radzą.
To jest rzeczywiście świetny przykład na to, że wychowałaś młodą kobietę, która teraz wychowuje swoje dzieci i sobie świetnie radzi. I to jest taka życiowa recenzja, moja droga.
Tak, i mówi nawet czasami takie słowa jak ja. I to też jest prześmieszne.
Słuchaj, mamy trudności ze znalezieniem rodziców SOS. W ogóle jest kryzys rodzicielstwa zastępczego od bardzo dawna. Jakbyś miała zachęcić ludzi do tego, żeby przyszli do organizacji i pracowali tak jak ty i Adam, to co byś im powiedziała?
Myślę, że niech spróbują, niech przyjadą, niech porozmawiają. Myślę, że na miejscu, niech pewnie obawy zawsze trzeba mieć, bo to nie można tak bezrefleksyjnie, że to się wszystko uda, żeby mieli odwagę, żeby się nie bali, że jak przyjdą kryzysy, to się je pokona. Może one będą długo trwały, ale zawsze przyjdzie ten czas, że da się radę wyjść z niejednej sytuacji i będzie się mocniejszym i nawet jak będą, nie wiem, podobne problemy, to zawsze będzie można się odwołać, że no, nie obawiać się, ale też mieć, że nie wszystko się też da zrobić i też trzeba umieć się z tym pogodzić, żeby robić coś dobrego, żeby nie mówić tylko, że się chce, żeby jednak ten świat trochę polepszyć, upiększyć, żeby nie tylko mówić, głosić hasła o zmianach, tylko żeby właśnie działać, robić takie drobne właśnie rzeczy.
No na pewno to, co robicie na co dzień, nie można tego nazwać drobną rzeczą.
Ja mówię w takich, częściach, w takich krokach, o takich drobnych rzeczach, nie? Że to o tym, ale właśnie, żeby się pochylić nad drugim, bo jak wiem, że statystyki są przerażające. Ta pandemia, też jak czytam, to też widzę, że ciężko jest.
Tak, jest coraz więcej dzieci zgłaszanych
żeby właśnie młodzi ludzie po 30, myślę, że to jest taki dobry okres, tak jak my przyszliśmy, ja miałam 30, 35 lat, że to był taki okres właśnie już takiego...
Że już gdzieś było coś poukładanego, a też jeszcze miałaś siłę.
Tak, i miałam
nadal
siłę.
Masz.
Nadal mam.
Ja widzę, że na pewno ta siła w tobie jest i świetna energia. Drodzy Państwo, zapraszamy do wiosek dziecięcych, zapraszamy do złożenia aplikacji. I oprócz wielkiej satysfakcji z pracy i z życia, czego najlepszym dowodem jest siedząca naprzeciwko mnie Dorota Nowaczyk, możecie zyskać także wspaniałą sąsiadkę, na przykład Karlinie, wioski SOS.org. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Dorota, wielkie, wielkie dzięki za spotkanie.
Ja też dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że mogłam się podzielić swoim doświadczeniem, a może komuś zasieje coś w sercu i napisze, albo przyjedzie, albo zadzwoni.
Aby tak było, zapraszamy.
Dziękuję.
To był podcast SOS dla Ciebie, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.